Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w piątek 11 czerwca. W ciągu ostatniej doby w Australii nie wykryto nowych lokalnych zakażeń koronawirusem. Premier Scott Morrison będzie gościem spotkania G7 rozpoczynającego się dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Premier Anglii oraz prezydent Stanów Zjednoczonych podpisali nową kartę atlantycką. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W ciągu ostatniej doby nie wykryto nowych lokalnych zakażeń koronawirusem w Wiktorii. Przeprowadzono 17 tysięcy testów. Od dzisiaj w Melbourne złagodzono niektóre restrykcje wprowadzonego 2 tygodnie temu lockdownu. Nie obowiązuje zasada 5 powodów opuszczania domu i można przemieszczać się na odległość 25 km od miejsca zamieszkania. Spotkania do 10 osób dozwolone są tylko na powietrzu. Uczniowie powrócili do szkół, otwarto kawiarnie i restauracje w reżimie sanitarnym. Władze utrzymały obowiązek noszenia maseczek także na zewnątrz. Zarówno w Queensland, jak i w Nowej Południowej Walii nie odnotowano w ciągu ostatniej doby żadnego nowego przypadku koronawirusa. 400 osób znajduje się na kwarantannie po tym, jak małżeństwo opuściło Melbourne w czasie lockdownu i przez Nową Południową Walię przyjechało na Sunshine Coast 5 czerwca, zatrzymując się po drodze w wielu miejscach. Premier Queensland Anastasia Palaszczuk powiedziała dziś, że policja bada sprawę. Jednocześnie zaapelowała o odpowiedzialne zachowanie.
Honestly, everyone needs to do the right thing. You know, there was a lockdown on in Melbourne. They shouldn't have left Victoria, and you know, it just puts people at risk. So I know there's an investigation into that. I don't want to jeopardize that investigation, but we want to make sure that we are keeping our country, and especially I want to make sure we're keeping Queenslanders safe.
Premier Scott Morrison w drodze do Europy na spotkanie G7 rozmawiał w Singapurze z premierem tego kraju na temat planu utworzenia bańki podróżniczej, podobnej do tej, na jaką zgodziły się władze Nowej Zelandii i Australii. Umożliwiałoby to loty bez konieczności odbywania kwarantanny. Australia miałaby preferencyjnie traktować studentów z Singapuru. W Nowej Południowej Walii potwierdzono zgon 52-letniej kobiety z powodu zakrzepu w mózgu w 2 tygodnie po przyjęciu szczepionki na koronawirusa. Jest to drugi w Australii śmiertelny przypadek w wyniku komplikacji po szczepionce AstraZeneca na 3 600 000 dawek. W kwietniu w Nowej Południowej Walii również z powodu zakrzepu zmarła 48-letnia kobieta kilka dni po szczepieniu. Adelaida i Perth wyprzedziły Melbourne na tegorocznej światowej liście miast najbardziej przyjaznych do życia. Ogłoszoną właśnie klasyfikację sporządzono na podstawie danych z lutego i marca tego roku. 6 najwyżej notowanych miast znajduje się w Nowej Zelandii oraz w Australii, gdzie kontrola granic pozwoliła mieszkańcom prowadzić względnie normalne życie, stwierdza raport, nawiązując do pandemii. Na pierwszym miejscu znalazło się nowozelandzkie Auckland, na drugim Osaka w Japonii, a na trzecim Adelaida z najwyższymi ocenami za ochronę zdrowia i edukację. Perth zajęło 6 miejsce, Melbourne 8, ex aequo z Genewą, Brisbane 10, Sydney 11 na liście najbardziej przyjaznych do życia miast. Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego jednogłośnie zaproponował stolicę Queensland na gospodarza letnich igrzysk w 2032 roku. 21 lipca odbędzie się głosowanie w sprawie tej kandydatury. Brisbane ma szansę zostania 3. australijskim miastem organizującym letnią olimpiadę po Melbourne w 1956 roku i Sydney w roku 2000. W południowo-wschodniej Wiktorii trwa usuwanie szkód po wichurach i ulewach, które przeszły w nocy ze środy na czwartek. Połamane drzewa i spadające gałęzie poprzerwały trakcje elektryczne, pozbawiając prądu prawie ćwierć miliona mieszkańców. Naprawa w niektórych miejscach może potrwać do niedzieli, natomiast tereny Gippsland zmagają się z powodziami. Służby ratownicze znalazły tam ciało mężczyzny w samochodzie ledwie widocznym z wody. W Londynie premier Boris Johnson i prezydent USA Joe Biden podpisali nową kartę atlantycką. Według tego dokumentu wartości, o jakie wspólnie chcą walczyć Brytyjczycy i Amerykanie, to globalna współpraca w zakresie ochrony zdrowia, demokracja, otwarte społeczeństwa, rządy prawa, suwerenność państw, centralna rola NATO oraz walka ze zmianami klimatycznymi i cyberprzestępczością. Prezydent Joe Biden przypomniał, że pierwsza karta powstała jeszcze w czasie II wojny światowej.
80 years ago, Prime Minister Winston Churchill, President Franklin Roosevelt, signed an agreement known as the Atlantic Charter. It was a statement of first principles, a promise that the United Kingdom and the United States would meet the challenges of their age and they would meet it together. Today, we build on that commitment with a revitalized Atlantic Charter, updated to reaffirm that promise while speaking directly to the key challenges of this century.
Francuski Urząd do Spraw Konkurencji ukarał firmę Google grzywną za korzystanie z algorytmów, które szkodziły konkurencji na rynku reklamowym. Google nie zaprzeczył zarzutom i zobowiązał się do zapłacenia grzywny. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Stefan Folzer.
Francuski Urząd do Spraw Konkurencji poinformował, że Google zapłaci 220 milionów euro grzywny za to, że faworyzował własne usługi w sektorze reklamy internetowej, co zostało uznane za nieuczciwą konkurencję. Google dopuścił się poważnych czynów, napisano w komunikacie. Urząd do Spraw Konkurencji podkreślił, że jest to historyczna decyzja. Decyzja ta ma szczególny charakter, ponieważ jest pierwszą decyzją na świecie, która zajęła się kompleksowymi algorytmami używanymi w procesie sprzedaży reklam w sieci, stwierdziła dyrektorka Urzędu Isabel de Silva. Urząd do Spraw Konkurencji podał również, że Google podpisał z nim umowę, w której zobowiązał się do wprowadzenia zmian w systemie sprzedaży przestrzeni reklamowej w sieci. Ukarania amerykańskiego Google'a za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję domagały się trzy medialne koncerny: australijski News Corp, francuski Le Figaro i belgijski Rossel.
Rosyjska Duma Państwowa przyjęła przepisy zakazujące porównywania ról, jakie w II wojnie światowej odegrały Związek Radziecki i hitlerowskie Niemcy. Z Moskwy dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
Nowe przepisy zabraniają stawienia znaku równości między stalinowskim Związkiem Sowieckim i hitlerowską III Rzeszą. W uzasadnieniu wskazano, że niedopuszczalne jest porównywanie roli, jaką odegrali w II wojnie światowej żołnierze i dowódcy sowieccy z działaniami żołnierzy i dowódców hitlerowskiej armii. Część rosyjskich historyków niezależnych zwraca uwagę, że tego typu przepisy wpisują się w politykę Władimira Putina, który próbuje zatuszować stalinowskie zbrodnie i zniekształcić znaczenie tajnych protokołów paktu Ribbentrop-Mołotow. Niezależni historycy podkreślają, że Moskwa wróciła do stalinowskiej narracji kłamstw. Wskazują m.in. na odrzucanie odpowiedzialności Armii Czerwonej za napaść we wrześniu 1939 roku na polskie kraje bałtyckie oraz późniejszą okupację tych państw i dokonywanie zbrodni wobec zniewolonych narodów. Moskwa, Maciej Jastrzębski.
W Polsce Rada Mediów Narodowych powołała na prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego na kolejną czteroletnią kadencję. Był jedynym kandydatem. Jacka Kurskiego wybrano stosunkiem głosów 3-2, a wsparcia udzieliła mu trójka członków Rady Mediów Narodowych reprezentujących Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z opublikowanymi w połowie maja wynikami sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, pierwszy raz w historii telewizja publiczna częściej jest oceniana negatywnie niż pozytywnie. W 2021 roku TVP otrzymała z kasy państwowej 1 miliard 710 milionów złotych rekompensaty abonamentowej. Zdaniem Joanny Lichockiej, posłanki PiS, dorobek telewizji polskiej w ostatnich latach jest imponujący.
Z samych zestawień danych, które przedstawił zarówno Jacek Kurski, jak i Mateusz Matyszkowicz, wynika, że telewizja w porównaniu z czasem, kiedy Juliusz Braun czy Robert Kwiatkowski nią zarządzali, notuje rekordy, jeśli chodzi i o rywalizację z konkurencją, i jeśli chodzi o taki content merytoryczny. Na przykład myślę tutaj o transmisjach sportowych, o przywróceniu jakości poziomu teatru telewizji, o wielu kanałach tematycznych, jak uruchomienie choćby kanału TVP Dokument.
W Belwederze odbyło się wczoraj uroczyste wręczenie certyfikatów 15 obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Znalazła się na niej kolekcja ponad 90 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych z nagranymi we wrześniu 1939 roku w Polskim Radiu przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka. To pierwszy przypadek, kiedy na tę listę trafiły materiały dźwiękowe. Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 10 czerwca wynosił 2 zł. 85 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 77 centów amerykańskich. Pogoda. W Sydney słoneczny długi weekend z temperaturą maksymalną 19 stopni Celsjusza. W Melbourne jutro przelotne deszcze 15 stopni, niedziela i poniedziałek pogodne 16 stopni. Dla Canberry pochmurna sobota 11 stopni Celsjusza, w niedzielę więcej słońca i 14, w poniedziałek ponowny wzrost zachmurzenia 13 stopni. W Polsce przelotne deszcze i burze na wschodnich krańcach kraju, na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna od 21 do 26 stopni Celsjusza. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała i przedstawiła Joanna Todisco.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.